ojciec nie lubił, jak mu ktoś przeszkadzał w tym malowaniu jego, jak mu ktoś zaglądał. A ja to może byłem takim wyjątkiem od tego, jak miałem parę lat, to tak troszkę go podglądałem i tak rysowałem tutaj też coś, próbowałem go naśladować.
Siedział tutaj na tym taborecie, tu jest ta sztaluga, oryginalna jeszcze, stara jego, od początku ja ją pamiętam, zawsze tutaj była i zawsze na tych sztalugach tutaj stał obraz, który malował. Jesteśmy w pracowni Franciszka Frączka, mojego ojca, w której tato spędzał większość swojego życia, bo od rana do wieczora z przerwami na jakąś gimnastykę czy jakieś tam prace w ogrodzie. Tutaj właśnie malował, tutaj pisał, tutaj czytał, tutaj głównie spędzał czas. W tej pracowni, która już 20 lat po śmierci, w zasadzie zachowaliśmy tak, jak była wcześniej, może z małymi wyjątkami. Tutaj miał taki swój
przybornik
taki z farbami.
Tutaj jest ten przybornik jeszcze stary, jego oryginalny. No tu są stare farby olejne jeszcze, które jego czasy pamiętają. Ta podłoga też nie była ruszana. Jest wszystko zaplamione farbami. No to jest taka pamiątka.
Kanapa tak samo już bardzo długo tutaj stoi, bo tu ojciec siedział właśnie i jak odpoczywał, to drzemał sobie na tej kanapie tutaj, czy tam rozmyślał, co mu przychodziło do głowy, jakieś tam różne obrazy.
Okno takie duże było zawsze?
Okna takie duże, jak zbudował dom, no to wiedział, jak ma wyglądać pracownia, musi być oświetlona i oświetlenie ma być północno-wschodnie, więc jedno duże okno jest od północy, a drugie jest od wschodu.
Ja pamiętam, że tutaj taki stary dom stał za oknem i sobie tam malował tą chatkę starą, taka była drewniana, fajna.
Przez okno to malował głównie w zimie, a w lecie no to wyjeżdżał w plener, miał komara, najpierw miał WFM-kę, później tak. Komara i tam głównie malował wtedy akwarelą, pastelą, no to papiery głównie woził, kreski.
Komar to był jego ostatni pojazd. Komar taki motorower, co się nazywało. I on miał taki stelaż z boku, miał, sam to wszystko konstruował i na tym woził o taką teczkę. To jest jeszcze jego oryginalna teczka, oto. I tutaj miał te swoje przybory i na tym komarku. I on był tu znany z tego.
To jest z takiego brezentu zrobione, taka torba.
On sobie to sam uszył
sam
nawet.
Sam sobie uszył i przymocował to. Miał na tym komarze zamontowane z metalowe takie dwa uchwyty.
Wygięte w ten sposób tak, i ta teczka z boku wisiała.
Jeździł. Głównie to jeździł tutaj za torami, tam są rozlewiska Starego Wisłoka i tam jeszcze jak była woda, bo teraz już nie ma, to były bardzo piękne krajobrazy, zakola takiego tego Starego Wisłoka, piękne i no i tam głównie takie te pejzaże to tam powstawały. Albo jeździł nad Wisłok, jeszcze tam dalej do Czarnej i tam sobie wyszukiwał jakieś miejsca, wtedy jeszcze Wisłok był zarośnięty, był drzewami dookoła, pływały galery, to były takie
piasek
barki, gdzie wybierali piasek, więc tam kiflisacy, chyba tak. To takie były no, urokliwe miejsca, więc tam sobie wyszukiwał takie i tam jeździł.
I zawsze było tak, że jak jechał na plener do Julina, jakie były organizowane plenery, to ten komarek trzeba było tam, bo to kawał drugi był, ojciec już był wiekowy. No nie bardzo się nadawał do ruchu publicznego. I się mu ten komar tam zawoziło i on tam po tym terenie jeździł.
Wcześniej jeszcze jeździł sam oczywiście na tym komarze. Nawet
po polach tam.
Nawet jest obraz namalowany taki, jak on jedzie na tym komarze. Przed nim Pegas, bo jedzie właśnie dla sztuki. A za nim, bo to były te plenery głównie chyba w lipcu, w sierpniu, to tam trochę deszcz zawsze padał, no to pani Słota za nim i też żgacze deszczu tam sypią, a on jedzie na plener.
Z rozwianym włosem?
Nie, w czapce.
Nie, czapkę miał.
Tak, czapka.
O, to jest jego czapka jeszcze. O, taką czapkę. Ciemny popiel.
tutaj na tym obrazie, to jest jego autoportret, bo ojciec był samoukiem, grał na skrzypcach. I tak się go pytali, a kto pana uczył grać na skrzypcach? Więc on w odpowiedzi namalował dwa autoportrety. Jeden właśnie to ten, że stoi w zbożu i słucha szumu zbóż, że uczył go grać. A drugi to jest taki autoportret, jak stoi z jakimś fletem i konik polny, że się uczył od konika polnego.
Tych autoportretów chyba sporo powstało?
No raczej tak, dość dużo. Jak to mówił, że artysta jak nie ma tematu, to maluje siebie. Tak, tak było zawsze. Ale takie niektóre autoportrety to są, no chociażby ten, no, to już tak u schyłku. Namalował siebie jako taki staruszek, no podpiera się już laską jeszcze i jeszcze chodzi po łąkach, a tutaj no to jest autoportret.
Na siłę go do nieba są wszyscy.
No niby był tym popchnąć. Słowianinem, no ale mama była katoliczką, to razem z księdzem i tutaj z sąsiadami chcą go na siłę do tego nieba wypchnąć.
Opowiadał o sobie poprzez obrazy, poprzez autoportrety.
No dużo jest właśnie takich symbolicznych i przedstawiał siebie, jak na przykład będzie wyglądał za ileś tam lat. Jest taki autoportret.
Spróbuję znaleźć.
Jak siebie wyobrażał tam pod koniec swojego życia. I na tym autoportrecie jest, że jest całkiem łysy. No to się nie sprawdziło, bo ojciec miał dość bujną fryzurę do końca.
Tutaj jest też taki autoportret, który powstał już chyba późno, bo to było w 2002 roku, czyli 4 lata przed śmiercią, że on, mimo że już jest stary i już nie może pracować, to jednak jeszcze, tak jakby tutaj pisze, to tak jak to drzewo wrośnięte z korzeniami w ziemię i z paletą, i jednak jeszcze dalej maluje. Ojciec swoje malarstwo dzielił na dwie kategorie. Były obrazy ideowe i obrazy chlebowe. Obrazów ideowych raczej nie sprzedawał, a jeśli, no to bardzo niechętnie. Już musiał ktoś bardzo go prosić, albo może pieniędzy nie miał, więc wtedy. A tak to żył w zasadzie z tych chlebowych i to były kwiaty i pejzaże. Z tymi kwiatami to było tak, że od wiosny samej nie musiałam mu te bukiety robić, więc pierwsze to były kaczeńce, które tam w górze, w krzemienicy koło rzeki rosły. Tam zawsze chodziłam na te kaczeńce i taki zawsze bukiet stał. Różne były rodzaje tych kaczeńców i on tam malował to. I to się schodziło. Potem były bzy, potem były piwonie, potem były jakieś róże, potem były irysy. Jeszcze w domu jest kilka właśnie takich tych przykładów, tych kwiatów, które nie sprzedałam, żeby zostały na pamiątkę, a tak to się po prostu rozchodziły.
A ojciec też miał taką manię, że jak tylko gdzieś szli z mamą na jakieś imieniny do kogoś, on lubił rozdawać te obrazy. Bardzo dużo, gdzie tylko szli, to na prezent to od razu obrazek właśnie to jak gdyby te chlebowe.
A jeśli chodzi o te ideowe, to można ich podzielić na takie, że dużo miejsca poświęcał ekologii. I to jest cały cykl obrazów związanych właśnie z ekologią. No to było niszczenie świata. No jak nastała komuna, no to budowano miasta, bloki duże, a nie było niestety jeszcze kanalizacji. Nie było oczyszczalni ścieków, dopiero później to wszystko powstawało, więc wszystkie zrzuty, wszystkie nieczystości, wszystko spływało do rzeki. No i tato to niestety w obrazach pokazywał, jak to wygląda. Jest tutaj przecież ten taki obraz, miasto. Gdzie to miasto jest? Nie, jest na wystawie w
Lublinie.
Gdzie jest narysowane jest miasto i na grzbiecie kobiety. Taki obrazoburczy trochę taki.
Miasto jest na grzbiecie, nie wiem czy to kobieta, która się załatwia i płynie z niej taki ściek do rzeki. W górze rzeki te ryby tam jeszcze widać pływają, a na dole już zdechnięte do góry brzuchami pływają. I tak jak gdyby on chciał pokazać przez to, jak miasto zanieczyszcza środowisko.
Zatruwa rzekę. No tak często ten obraz był zdejmowany z wystawy.
Tutaj w ogóle w ogrodzie to nawet takie trochę było zaniedbane, bo ojciec nie dał ruszyć. Nie wolno było nic wycinać.
No a też sadził drzewa. Tutaj wzdłuż drogi były posadzone lipy, bo to jako drzewa miododajne.
By nie lubił, jak mu tam ktoś przeszkadza. Chyba, że potrzebował, żeby mu ktoś zapozował. Model. Ja pamiętam, to była gehenna dla mnie. Ja byłem młody chłopak, 20 minut to była góra, jak mogłem wytrzymać. Dlatego na przykład dużo jest takich portretów, jak gdyby niedokończonych.
Mój portret też jest niedokończony, bo też nie chciałam siedzieć, bo przyjechałam po pierwszym roku studiów i on mnie do pracowni zaraz wziął i kazał mi pozować. A ja miałam tam z kolegami, z koleżankami, byłam umówiona, więc uciekałam jak tylko mogłam.
Teraz szkoda, czy nie?
No nie, no wisi ten portret, pokażę.
Ja mam w domu też taki obraz, miałem 17 lat, może 16, i kazał mi ojciec tak stać i ręce do góry. I tak, no ile tak można stać? Głowa do góry, no ile tak można stać? 5 minut.
Człowiek do tej doskonałości zmierza cały czas.
Ja wtedy to nawet nie wiedziałem, po co ja tak stoję. Jeżeli chodzi o mnie, to ojciec nie tłumaczył mi, co te obrazy znaczą, jaka to jest symbolika tego.
No ale teraz po latach i z czasem.
No to teraz dopiero to wszystko wychodzi i człowiek sobie układa w głowie, jak on to myślał wtedy. I żałuję, że go nie dopytywałem o to, ale jakby on to niechętnie.
Nie chciał rozmawiać z rodziną o swoich obrazach, bo nie uważał, że jesteśmy na tyle wykształceni, żeby z nim dyskutować o sztuce.
Ale przyjeżdżali ludzie też, tak?
Tak,
tutaj.
Tak. Koledzy artyści, znaczy jak zakładał tą grupę Ziemia, no to wtedy dużo przyjeżdżało tych artystów.
Pokazywał im w pracowni te obrazy, ale z tego, co ja pamiętam, to te dyskusje na temat sztuki to były w pokoju przy stole, siedzieli tam.
Kawka, herbatka, ciasteczko.
I nie na tam 15 minut, tylko półtorej godziny, dwie, nieraz i więcej.
To jest tak. Duży pokój, gdzie ojciec siedział tutaj zawsze na tym miejscu. W stole miał, nawet później dostał z krzemienicy od ludzi taki tron, jak gdyby drewniany, tak, z emblematami właśnie tego drzewa życia i tego światowida. No i to on stał tutaj i on na tym zawsze siedział.
Tak, to było takie honorowe jego miejsce, jak były jakieś uroczystości rodzinne typu Wigilia czy tam inne, to on zawsze tutaj siedział.
A teraz to jest miejsce brata.
Tak, tak, ja tutaj tak jakoś z przyzwyczajenia mi to zostało. Myślę, spróbuję ja tu posiedzieć. Ale ten tron już jest teraz tam w altance zabrany, bo to dość spore tu zajmowało dużo miejsca. Z moim imieniem Ziemowit miałem sporo takich różnych kłopotów. Przede wszystkim moja babcia, też, która katoliczka była.
Nie mówiła do ciebie nigdy ziomek, tylko nie. Jasiu.
Jasiu, bo po prostu nie uznawałem. Ksiądz w kościele też, bo to pogańskie, no jak im pogańskim w kościele. I dość długo właśnie funkcjonowało to imię Jan, chociaż to nie było moje pierwsze imię.
Słowiańskie imię.
Tak, bo ojciec hołdował tej słowiańszczyźnie od dawna. I takie ja mi wymyślił.
To ja dostałam tylko zwykłe imię. No, Jolanta.
Czyli tato był takim człowiekiem, który miał swoją ideę i się jej trzymał.
Przede wszystkim miał za zadanie, tak jak wszyscy szukalszczycy, szukać polskiego, stworzyć polski styl w sztuce. w pewnym momencie, no jak był na pierwszym roku na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tam się spotkał właśnie ze Stanisławem Szukalskim i z tym jego programem. No i przystał do tej grupy Szczep Rogate Serce, który w zasadzie całe życie mu towarzyszył i w myśl tych zasad Szukalskiego tworzył tą sztukę swoją.
A jako, że oni, ci wszyscy członkowie tego szczepu, to tacy na tamte czasy, to byli tacy buntownicy. Oni chcieli tworzyć polską sztukę i jak gdyby sprzeciwiali się tym naleciałościom sztuki zachodniej. I za to zostali wszyscy wyrzuceni z uczelni. No. Szukalski był taki dość zasadniczy. Nie gryzł się w język, oceniając tych profesorów, przede wszystkim akademii, i za to ich wywalili wszystkich.
No bezkompromisowy był, mówił to, co myślał.
Tak, nie gryzł się w język i takim prosto z mostu, że to są, że bez talencia. No jak można było do pana profesora powiedzieć, że to jest bez talencia?
Albo, że Akademia Krakowska to jest wylęgarnia miernot i rzeźnia talentów.
O tamtych czasach ojca z lat młodości, to ja głównie raczej się dowiedziałem już później, czy tam z książek, czy z opowiadań ludzi.
Z jego pamiętnika, który pisał pamiętnik, ale to był na początku, jeszcze jak był w domu rodzinnym i do studiów. Jak był w szkole średniej, to taki pisał pamiętnik. A później to najwięcej to profesor Lameński, który wydał książkę o Szukalski, Szczep Rogate Serce, to tam najwięcej jest informacji na ten temat. Tato pisał bardzo dużo różnych artykułów do gazet, przecież do Widnokręgu. To był dodatek taki do Nowin Rzeszowskich. No i tam takie te swoje felietony pisał.
I też spisywał legendy z tego regionu łańcuskiego. Jeździł też tym komarkiem swoim, albo ja go woziłem.
Miejsce legendowy i tam zbierał od ludzi, którzy mu opowiadali, co tam się wydarzało wtedy. No i do tego stworzył ilustrację.
Głównie ołówkiem chyba, nie? Książka nosi tytuł Legendy Regionu Łańcuskiego. Franciszek Rączek, Słońcesław Żyłyń. O, tu jest taka legenda. Na granicy Krzemienicy i Czarnej jest kapliczka na jeziorze i tutaj odbywało się wesele czy jakaś zabawa i przechodził ksiądz do chorego, z komunią jakoś to tak, a tam była karczma w tym miejscu. Nie było tego jeziora, tylko stała karczma. I wszyscy jak gdyby nie zwrócili uwagi na tego księdza, no bo się bawili, pili, jedli i tylko basista, czy kontrabasista jeden uklęknął, widząc, że ten ksiądz idzie. I ta karczma w tym momencie się zapadła pod wodę i na tym miejscu teraz taka mała wysepka i na pamiątkę postawiono kapliczkę. To jest w legendzie tutaj pod tytułem Sprawiedliwy Basista. Na granicy Krzemienicy i Czarna przy drodze Sokołów Łańcut. Bardzo dużo legend jest związanych właśnie z różnymi takimi jeziorkami, mokradłami. Jakieś tam, że się coś zapadało pod ziemię. Jak powstała grupa Rogate Serce, do której ojciec przynależał, wtedy właśnie każdy z tych szczepowców był zobowiązany jak gdyby wymyślić sobie swój taki pseudonim artystyczny. I tam różne przybierali takie te pseudonimy i ojciec, jako że on był dość mocno tak związany ze słońcem. I on tak sobie właśnie wymyślił, że Słońcesław z Żołyni. No bo Żołyni się urodził i tam całą młodość spędził swoją.
Słońce sławi w tych swoich obrazach, a pochodzi z Żołyni, więc był Słońcesław z Żołyni.
Ja pamiętam, jeżeli chodzi o kondycję fizyczną ojca, to miał dobrą. bardzo dobrą. On do końca życia praktycznie miał, później pod koniec życia miał problemy trochę z poruszaniem. Mu się nie chciało, po prostu siedział na fotelu i tam siostra go próbowała troszeczkę dopingować, żeby jeszcze coś namalował, żeby to, on powiedział, że on już wszystko namalował, co miał namalować i powiedział wszystko, co miał powiedzieć. I tyle.